Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami odcinek numer 18, w którym opowiadam wspólnie z moim gościem o odwadze menedżerskiej i, co ciekawe, jak ją rozwijać. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie. Zanim posłuchamy całego podcastu, który dla Ciebie przygotowałam, chciałam powiedzieć słów kilka o tym, dlaczego taki podcast i kogo wybrałam tym razem do nagrania tego podcastu. Ten podcast jest wyjątkowy, bo będzie mówić o czymś, co z jednej strony jest naprawdę fascynujące, a mianowicie o odwadze, ale co jeszcze ciekawsze, o odwadze menedżerskiej. I o ile wspólnie z moim gościem Jackiem, którego za moment przedstawię, pracujemy nad odwagą menedżerską już od wielu, wielu lat, to za każdym razem, kiedy w ogóle wspominaliśmy, że jest coś takiego jak odwaga menedżerska, to nie do końca wszyscy to rozumieli. Natomiast co jest fascynujące, to to, że w ostatnim czasie zrobiliśmy badania, w których wzięło udział prawie 70 firm i odpowiadało na pytanie, co Twoim zdaniem stanowi priorytet rozwojowy dla naszej kadry menedżerskiej na najbliższe 6 miesięcy, nie na rok, nie na dwa, ale właśnie co stanowi priorytet rozwojowy na dzisiaj, bo w świecie WUKA bardzo trudno jest planować, co będzie za 6 miesięcy, za 10 czy za 12. I te badania miały za zadanie właśnie odpowiedzieć, na czym należy się koncentrować, jeśli chodzi o rozwój kadry menedżerskiej. Podaliśmy 15 kompetencji, które należy badać i odwaga menedżerska okazało się była jedną z najważniejszych. Więcej o tych badaniach możesz się dowiedzieć m.in. z webinaru, jaki będziemy prowadzić już niedługo, albo też skontaktuj się z nami, jeśli masz ochotę otrzymać skrócony raport z badań właśnie o tym, jakie powinny być priorytety rozwojowe dla naszej kadry menedżerskiej. W każdym razie odwaga menedżerska wyszła jako jedna z najważniejszych kompetencji. I ten podcast będzie nie tylko o tym, czym jest odwaga, bo to jest bardzo ważne. Naprawdę trzeba to zrozumieć, czym jest odwaga menedżerska. Ale ten podcast będzie też o tym, jak ją rozwijać w naszej kadrze menedżerskiej. Moim gościem będzie Jacek Skrzypczyński, który jest międzynarodowym coachem przywództwa i budowy zespołów zarządzających. Jest to trener, który został wyróżniony przez magazyn Forbes już w 2004 roku oraz wyróżniony w ramach rankingu HR Tech USA 2020. Jest autorem dwóch książek oraz licznych artykułów na temat zarządzania i przywództwa osobistego. Ale co jeszcze ciekawsze, jest moim partnerem biznesowym i bardzo często pracujemy przy wielu projektach korporacyjnych, a także jesteśmy partnerami merytorycznymi w ramach studiów Executive MBA Business Trends przy Wyższej Szkole Bankowej. Jako alpinista, który pokonał wielkie północne ściany Alp i pracuje z najwyższą kadrą menedżerską, jest niewątpliwie praktykiem odwagi. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w bardzo ciekawym podcaście, gdzie będziemy mówić o jednej z najważniejszych kompetencji, jak się okazuje, o czym za moment powiemy, wynikających z badań, których się podjęliśmy całkiem niedawno. W tym podcaście nie będę sama, będę miała ogromną przyjemność być wspólnie z moim gościem Jackiem Skrzypczyńskim.
Dzień dobry.
Słuchacze dobrze, myślę, znają też mnie. Ja postarałam się trochę przybliżyć też, kim jest Jacek w naszym wstępie, Ale może zanim przejdziemy też do esencji tego całego podcastu, Jacku, jakbyś powiedział słów kilka więcej na swój temat słuchaczom.
Dzień dobry Państwu. Pewnie już Państwo mnie gdzieś tam tu i ówdzie słyszeli. W skrócie powiem, jestem coachem i trenerem od wielu, wielu lat, ponad 25 lat praktyki w różnych krajach, na różnych kontynentach. Jestem też trochę praktykiem odwagi w byciu alpinistą od prawie 40 lat w tym momencie i przyglądaniu się, jakie rodzaje odwagi mają sens, jakie nie mają. Pracowałem również, zanim zostałem coachem, z młodzieżą i z dorosłymi w Kanadzie, z armią kanadyjską, z firmami ochroniarskimi, między innymi nad pewnością siebie, z siebie i odwagą. Myślę również, że najbliższa moja książka będzie o odwadze. Właśnie ją planuję i właśnie napisałem kilka rozdziałów na ten temat. Także myślę, że będę tutaj wspólnie z Elą mieć szansę, żeby dodać coś do Państwa wiedzy na ten temat.
Super. Ja absolutnie podkreślę, że zdecydowanie Jacek o odwadze wie bardzo, bardzo dużo. Mamy przyjemność pracować przy wielu projektach razem, gdzie rzadko kiedy mówimy, że pracujemy nad odwagą menedżerską, bo kto tu się przyzna, że menedżer nie ma odwagi. Natomiast wiele projektów, które realizujemy, bardzo mocno dotykają właśnie tej odwagi, o czym dzisiaj będziemy też opowiadać. Ja może dodam, skąd w ogóle pomysł na temat odwaga menedżerska. My jakiś czas temu wspólnie z Jackiem podjęliśmy się takiej inicjatywy, takiej, żeby się przyjrzeć temu, czego na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie dopiero co były za naszą kadrą menedżerską, COVID, zamykania różnych firm, ogromna niepewność, żeby się przyjrzeć temu, co będzie potrzebne naszym menedżerom na najbliższe 6 miesięcy. Taki założyliśmy sobie trochę horyzont czasowy. I zaprosiliśmy do tej inicjatywy prawie 100 firm po to, żebyśmy wspólnie się temu przyjrzeli, czego nasi menedżerowie potrzebują. I zrobiliśmy takie ogólnopolskie badania, których celem było właśnie określenie, jakich kompetencji potrzebują nasi menedżerowie na dzień dzisiejszy. Potem przyglądaliśmy się temu, na jakim poziomie są te kompetencje i rozbiliśmy to nawet na najwyższą kadrę menedżerską, średnią kadrę menedżerską i najniższą kadrę menedżerską. A potem też spytaliśmy, jakie waszym zdaniem będziecie mieli największe priorytety rozwojowe na najbliższe 6 miesięcy. I o tych badaniach opowiadaliśmy w innych miejscach, między innymi podczas webinaru. Natomiast w tym podcaście chcieliśmy się skupić nad czymś, co chyba nas oboje też bardzo zaciekawiło. Chyba nie zaskoczyło, ale bardzo zaciekawiło. A mianowicie na kompetencji, która z 15 zaproponowanych uczestnikom, którzy brali udział w tym badaniu, została wybrana jako jedna z najważniejszych. Co więcej, ja podkreślę, dla top managementu ona z 15 została wybrana jako najważniejsza. 72% osób, które brały udział w tej ankiecie, a to było przede wszystkim środowisko HR, które oceniało tą kadrę menedżerską u siebie w organizacji, powiedziało, że biorąc pod uwagę najbliższe czasy, to odwaga menedżerska będzie najważniejszą kompetencją wśród kadry menedżerskiej. Idąc troszkę niżej, ta odwaga menedżerska, jeśli chodzi o wagę, spada. W middle managementie, w średniej kadrze menedżerskiej jest to już na poziomie trzecim, ale znowu zobaczmy, z 15 kompetencji jest na poziomie trzecim. Także widać, że coś, co jest właśnie nazwane jako odwaga menedżerska, jest ogromnie potrzebna w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Ja trochę tak myślę, że ten okres COVID-u pozwolił HR-om zauważyć, co tak naprawdę jest menedżerowi potrzebne. Co tak naprawdę jest menedżerowi potrzebne, kiedy jest kryzys, kiedy musi podejmować trudne decyzje, kiedy mierzy się z różnymi trudnościami, które teraz występują, ale zawsze występowały. I tak naprawdę myślę, że ta odwaga, o której my bębnimy już od wielu, wielu lat, w końcu została zauważona i w końcu otrzymała miejsce, które tak naprawdę jej się należy.
Myślę, że dla wielu osób może być nawet zaskoczeniem, że jest coś takiego jak kompetencja pod tytułem odwaga menedżerska. Bo my wiemy, że jest kompetencja rozwijanie ludzi, motywowanie, ale odwaga menedżerska? Natomiast się okazuje, że naprawdę jest to kompetencja rozpisana na zachowanie i w niektórych firmach, z którymi mieliśmy przyjemność pracować, w modelu kompetencyjnym ona dokładnie jakby występowała. Dlatego też my się koncentrowaliśmy na rozwoju tej odwagi menedżerskiej. Dlatego jest to naprawdę jakby kompetencja, którą można mierzyć i którą się jakby bada też kadra menedżerska.
Tak, jak patrzyliśmy na listy kompetencji kilkanaście, dwadzieścia kilka lat temu, to często nie było tam odwagi, a teraz ona pojawia się w coraz większej ilości firm i list, które kompetencje, które są sprawdzane i które są mierzone.
Na czym chcielibyśmy się skupić w tym podcaście? Chcielibyśmy Wam pokazać, po pierwsze, czym jest ta odwaga menedżerska i posłużymy się definicją, której myśmy też użyli do badań, czyli jeżeli będziecie słuchać o tym, że odwaga menedżerska wypadła tak wysoko jako priorytet i rozwojowy i tego, czego kadra menedżerska potrzebuje, to ważne też, żebyście jakby zobaczyli, co stało pod tym hasłem odwaga menedżerska. I to za moment pokażemy tą definicję. A potem chcemy wejść głębiej i bardziej się skupić na tym, w jaki sposób rozwija się odwagę menedżerską. I o tym też opowiemy.
Ja może zanim powiemy o definicji odwagi, to powiem, co to jest tak ogólnie, że tak biorąc. Na pewno nie jest to tak zwana czysta kompetencja, czyli na przykład słuchanie. Jest to rodzaj metakompetencji, czyli jest to zespół kompetencji, który jest powiązany z siłą lub jakością charakteru i który wiąże się z ryzykiem. Czyli człowiek musi mieć wiele różnych rzeczy w sobie uporządkowanych, żeby móc zdobyć się na to, żeby wykazać się w danym momencie odwagą. I oczywiście tych rodzajów odwagi jest dużo, ale o tym później.
Tak. Natomiast dodając do tego, jak zdefiniowaliśmy tą odwagę menedżerską w badaniach, że ona wypadła tak wysoko, to pozwólcie, że tak naprawdę odczytam, jak myśmy tam zdefiniowali tą odwagę. Odwaga menedżerska, co to znaczy? To znaczy, że człowiek, który ją posiada, to podejmuje odważne, czasem niepopularne decyzje dla dobra firmy i ludzi. Odważnie adresuje sytuacje konfliktowe, niesprawdzone informacje. Buduje swój autorytet na byciu sobą, byciu autentycznym i mówieniu prawdy. Świadomie podejmuje ryzyko wiążące się z podejmowaniem trudnych decyzji, delegowaniem i odpuszczaniem kontroli. Czyli taka była definicja, według tej definicji oceniały właśnie poszczególne osoby wszystkie kompetencje, mówiąc, że właśnie odwaga menedżerska tak zdefiniowana to jest jedna z najważniejszych, a w przypadku top managementu najważniejsza kompetencja, którą ta grupa powinna posiadać.
Ja myślę i z doświadczenia też widzę, że osoby, które trafiają na stanowiska top menedżerskie, właśnie dlatego tam trafiają, że wyróżniają się odwagą. Inni często nie mają tyle odwagi, żeby nawet o to poprosić, żeby spróbować, żeby stanąć w konkurencji. I dlatego ta kompetencja po pierwsze jest bardzo ważna, a po drugie gwarantuje to, że ten człowiek może się tam dostać.
Co ciekawe, bo zobaczcie, my będziemy się skupiać nad tym, jak rozwijać odwagę menedżerską. I to, co powiedział Jacek przed momentem, że przecież, żeby być menedżerem, a już top menedżerem, to my musimy mieć w sobie bardzo dużo tej odwagi. W związku z tym bardzo duży znak zapytania to, co my dokładnie mamy rozwijać w kontekście tej odwagi menedżerskiej i top managementu, czy też o średniej kadry menedżerskiej. I my mieliśmy drugie pogłębiające pytanie, gdzie spytaliśmy o to, na jakim poziomie Twoim zdaniem jest poszczególna kompetencja. I patrząc na wyniki właśnie dotyczące odwagi menedżerskiej, to tak naprawdę one się dosyć mocno rozkładają. Myśmy użyli skali od 1 do 10, czyli powiedz w skali od 1 do 10, jak oceniasz poziom tej odwagi menedżerskiej u Twojego top managementu. I jakieś 3% tylko ankietowanych powiedział, że to jest na 10. Ale już około 30% powiedziało, że to jest między 8 a 9, czyli jest to dosyć wysoko. Natomiast mamy też prawie 40% osób, które oceniają tą kompetencję poniżej 6. Ja już nie będę wchodzić w szczegóły, czy to jest 3, czy to jest 2, czy to jest 1. Firmy, które brały udział w badaniu, oczywiście te szczegóły dostaną, ale dla nas to jest bardzo cenna informacja, że mimo, że widzimy, że teoretycznie no każdy na stanowisku menedżerskim ma tą odwagę, ale jednak ciągle widzimy, że jest tam wiele rzeczy, które moglibyśmy wzmacniać. I dlatego myślę, że to będzie bardzo cenne, żebyśmy teraz przeszli do tego, żeby bliżej zrozumieć, czym jest naprawdę ta odwaga menedżerska i z jakich ona tych elementów się składa, albo jakie typy odwagi są, to o czym już Jacek zaczął mówić, i w związku z tym, jak w takim razie rozwijać poszczególne typy odwagi.
Ja może jeszcze dodam z mojego doświadczenia coachingowego, bo pracuję z wieloma top menedżerami, że często jestem pytany o pracę nad pewnością siebie. Nie jest to rzecz, o którą pyta mnie HR, bo menedżerowie generalnie się nie przyznają do tego, że nie mają tej pewności siebie, ale już w rozmowie bezpośredniej wychodzi na to, że chcieliby popracować nad pewnością siebie. I to są zarówno mężczyźni, zarówno kobiety, zarówno osoby młodsze, jak i starsze, i zarówno osoby na takim topie, ale dosyć niskim, jak i osoby na całkowitym topie. Więc ta pewność siebie, łącząca się bardzo z odwagą oczywiście, jest im wszystkim potrzebna, bo zawsze jest nad nimi ktoś, kto weryfikuje, czy to może być klient, czy to kontrahent, który weryfikuje ich poziom pewności siebie i wiążącej się z tym odwagi.
Ja bym też właśnie bardzo fajny wątek poruszyła. Ja też bym dodała, że właśnie bardzo często pracując indywidualnie, tak jak mówisz, nikt nie mówi, dzień dobry, ja chciałem popracować nad swoją odwagą menedżerską albo nad swoją pewnością siebie. Natomiast okazuje się, że właśnie podejmowanie tych trudnych decyzji, bycie autentycznym, mówienie prawdy i tak dalej, wiąże się z ogromną ceną, jaką ci ludzie za to płacą. I bardzo często to, czego ci ludzie potrzebują, to jest mocnego wzmocnienia gdzieś od środka, żeby nie płacić tak wielkiej jakby ceny za to, że właśnie trzeba mieć tę odwagę menedżerską. Także już tutaj temu się trzeba
przyglądać. Jeżeli już mówimy o płaceniu, to ja zauważyłem ciekawy trend, że ponieważ jest COVID, firmy mniej wydają generalnie pieniędzy na coaching indywidualny w tym momencie jeszcze, to wielu z tych menadżerów rzeczywiście zgłasza się do mnie prywatnie, żeby właśnie popracować nad odwagą i pewnością siebie. I płacą za to prywatnie, czyli zaczynają zdecydowanie doceniać wartość tej kompetencji.
Dokładnie. To przejdźmy może do tego właśnie szczegółowego omówienia, czym jest odwaga menedżerska, albo z jakimi typami odwagi menedżerskiej możemy mieć do czynienia.
Ponieważ ja pracuję, tak jak powiedziałem, z odwagą już bardzo, bardzo długo, począwszy od pracy z młodzieżą, która bardzo potrzebowała odwagi, i to zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie, jak również pracowałem z pewnymi grupami, które bardzo potrzebowały odwagi, typu Armia Kanadyjska, kadeci, trudna młodzież, etc., to w momencie, kiedy trafiłem do korporacji i zacząłem pracować w korporacjach ponad też 25 lat temu, to jakby to była moja naturalna kompetencja trenerska, że jakby tego uczę i często jakby tego uczę, nawet jeżeli nie ma o to oficjalnej prośby, bo okazuje się, że ta kompetencja, metakompetencja jest bazą do bardzo wielu innych kompetencji, do wykazania się bardzo wieloma innymi kompetencjami. Więc ja studiując literaturę, przygotowując kolejne programy o tej odwadze, czy te nasze słynne wyprawy po odwagę, podzieliłem sobie tą metakompetencję na kilka jakby obszarów, i staram się posługiwać takim dosyć prostym językiem, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi, które pokazują, o jakich rzeczach tutaj mówimy, i dopowiemy jeszcze, jak to w firmach może się objawiać. Więc mamy coś takiego, co wszyscy znają, jak fizyczna odwaga, która, jak się okazuje, wcale nie świadczy o odwadze tak zwanej cywilnej albo moralnej, czyli to, co bardziej jest odwagą menedżerską, bo fizyczna odwaga może być nieświadoma, może nie być mądrą odwagą, może nie być rozsądną odwagą, i to nie o to nam chodzi, ale my bardzo często oceniamy ludzi, którzy mają fizyczną odwagę, jako ludzi, którzy są w jakiś sposób dzielni. Więc o tej fizycznej odwadze nie będę mówił, bo w firmach ona nie jest aż tak bardzo potrzebna. Zacznę od takiej odwagi, która jest podstawą do wszelkiej innej odwagi, czyli to jest odwaga trust courage. Będę używał słów angielskich, bo po polsku jeszcze to nie zostało tak rozwinięte w tym momencie. Czyli odwaga zaufania. O jakim zaufaniu wtedy mówimy? Czyli oddaniu się w czyjeś ręce albo w jakiś sposób zaufaniu, żeby móc wspólnie działać. I to pracując z różnymi ludźmi, mówimy tu o odwadze zaufania do siebie, bo przecież Bardzo często wiele osób ma problemy z zaufaniem sobie, że coś może, że jest w stanie, że to jest dobry moment. Tutaj trzeba mieć trochę tej odwagi. Zaufanie innym, na przykład szefowi, na przykład współpracownikowi, na przykład klientowi, na przykład dostawcy, oraz zaufanie ogólnie przyszłości albo zaufanie firmie, w strategii firmie. Ktoś, kto ma w sobie dużo strachu, czyli odwrotność lub lęku, odwrotność odwagi, nie będzie tak łatwo ufał. A jak wiemy, współczynnik zaufania ogólny w Polsce jest bardzo niski i w firmach naszych w porównaniu do innych firm amerykańskich czy kanadyjskich, w jakich wielu pracowałem, ta odwaga jest naturalnie wyższa. Prosty przykład, o którym za chwilę powiem, to jest często za dużo kontrolujemy, sprawdzamy, kiedy już wcale nie potrzeba tak bardzo sprawdzać i możemy zająć się czymś innym, produktywnym. Drugi rodzaj odwagi to odwaga tell courage, czyli odwaga powiedzenia czegoś. Odwaga powiedzenia najczęściej jakiejś prawdy. To wychodzi na przykład w expose menedżerskich. To wychodzi w całej otwartości. Mówimy i nawet prowadzimy programy otwartego przywództwa, gdzie menadżerowie po prostu zachowują dla siebie pewne rzeczy, że grają tym, co powiedzą albo nie, jak kartami. Ale w tych czasach, w wieku XXI, tego rodzaju indywidualne strategie coraz gorzej działają dla firmy i coraz większa jest potrzebna transparentność w komunikacji oraz autentyczność w tym, co mówisz i że to, co mówisz, jest zgodne z tym, co myślisz, jest zgodne z tym, kim ty naprawdę jesteś.
Ja bym tutaj dodała, bo jeżeli ktoś by się interesował mocniej właśnie tą koncepcją, co powiedzieć, otwarte przywództwo, to my nagrywaliśmy jeden z takich podcastów wcześniejszych, zapraszam do posłuchania, gdzie z Piotrem Górnikiem opowiadaliśmy o projekcie, który wspólnie realizowaliśmy w Fortum, właśnie pod hasłem otwarte przywództwo. Także gdyby ktoś potrzebował namacalnego dowodu czy przykładu, jak można tak naprawdę taką odwagę budować, to zdecydowanie odsyłam Was na stronie talentdevelopmentinstitute.pl. Jak wejdziecie w podcasty z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, to jest bodajże chyba trzeci czy czwarty podcast, także mocno zachęcam.
I żeby takie konkretne już przykłady dać, w odwadze mówienia mamy takie rzeczy: przyznanie się do błędu, przyznanie się do niewiedzy, przyznanie się do posiadania niewłaściwej albo nieskutecznej opinii lub przyznanie się do niewłaściwego zachowania. Jak często nasi menadżerowie te rzeczy robią? Już zostawiam Państwu do oceny, jak u Państwa jest. Kolejny rodzaj odwagi, który się z tym wiąże, to jest let go courage, czyli odwaga odpuszczenia, odpuszczenie kontroli, wycofanie się z czegoś, do czego nie jesteśmy potrzebni, niedokładanie swoich 10 groszy, kiedy inni mogą to już za ciebie zrobić, oddawanie kontroli przy delegowaniu różnych projektach i tak dalej, uznanie racji innej osobie. Bardzo często menedżerowie lubią być mądrzy i lubią mieć rację i docenienie czyjegoś innego zdania. Jeżeli to uda się komuś zrobić, to osoba zaczyna posiadać dużą dozę tak zwanej think courage, czyli myślenie odważne. Myślenie odważne jest podłożem wszelkich innych aktów odwagi, bo najpierw myślimy. Jest podłożem innowacyjności i kreatywności, bo jak zaczynamy myśleć odważnie, to naprawdę wymyślamy różne sposoby. I żeby to uruchomić, my dosyć dużo zajmujemy się vision courage, czyli odważnym wizjonerstwem. W jaki sposób dopuścić do siebie to, co jest w głębi nas, to, co jest prawdziwe nasze, i wyjąć to na zewnątrz i dać to firmie, dać to innym, tak żeby inni mogli skorzystać z naszych wizji. W końcu, żeby myśleć odważnie, trzeba mieć również emocjonalną odwagę. To jest jeden z elementów, nie tak często się to o tym mówi, inteligencji emocjonalnej. Czyli tutaj już naprawdę zmagamy się z czymś, co potocznie i nie tylko potocznie nazywa się naszym własnym ego. Czyli naszymi różnymi blokadami wewnętrznymi, które wcześniej czy później musimy pokonać, żeby jeszcze wejść na wyższy poziom tak zwanego performance. I to wiąże się bardzo z tym, o czym w ostatniej książce pisałem, z wewnętrzną mocą. To, żebyśmy się nie bali różnych sytuacji, żeby nasi sabotażyści wewnętrzni, których każdy ma sporo, nie robili z nas ofiary w sytuacjach, kiedy możemy być tak naprawdę bohaterem i możemy dokonać czegoś przełomowego. A każdy przełom, każda trudna sytuacja wymaga dużej odwagi od lidera i nie tylko. I w końcu, jeżeli mamy te różne rodzaje odwagi, to jest tak zwana dukaricz, czyli odwaga robienia czegoś. Czyli jak już powiedziałeś, jak już wierzysz w siebie, jak już potrafisz odpuścić, jak myślisz odważnie, jak jesteś emocjonalnie odważny i masz emocjonalnie odważną wizję, możesz dać przykład. Możesz odwrócić jakiś schemat, który od długiego czasu był negatywny. A wiadomo, my giniemy na tym, że ciągle posuwamy się za pewnymi schematami, że nie potrafimy się odważyć na to, żeby myśleć inaczej. Może to prowadzić do wyłamania się z jakiejś linii. Typową metaforą trenerską jest, że wszyscy pracują w dżungli, każdy pracuje ciężko i jakiś menadżer krzyczy szybciej, szybciej, szybciej. Drugi krzyczy, tu macie narzędzia, tu zróbcie coś tak, trzeci coś tam. I czwarty wychodzi na szczyt drzewa, rozgląda się dookoła i mówi, słuchajcie, to nie ta dżungla, to nie ten las. Musimy wszystko zmienić. No to naprawdę wymaga odwagi, kiedy wszyscy idą jak pędem w jakimś kierunku. Czyli to jest odwaga zmiany kierunku. I jeszcze jeden rodzaj odwagi, czyli coraz bardziej ostatnio potrzebny, czyli bycie odważnym, be courage. Bycie odważnym dla innych, stanięcie po ich stronie, wysłuchanie płaczącej pracownicy może być rzeczą bardzo odważną, niż powiedzenie, dobrze, porozmawiamy o tym później. Daje to też taki spokój innym, że w sytuacjach krytycznych ty siedzisz i jesteś spokojny, ale w tym spokoju jest bardzo dużo odwagi, bo ty nie masz w sobie już tej odwrotności, którą jest strach, a częściej lęk. Lęk o strachu różni się tym, że strach jest umiejscowiony w konkretnej rzeczy. Wiemy, czego się boimy. Natomiast lęk, na przykład przed COVID-em, no wiadomo, że jest COVID, ale nie wiadomo, jakie będą różne konsekwencje COVID-a. Finansowe, zdrowotne, dla pracowników i tak dalej. Wtedy jest lęk, który jest znacznie bardziej długotrwały i znacznie bardziej dla nas szkodliwy, stresujący. Jeżeli tam jest osoba, która odważnie i spokojnie myśli, słuchajcie, poradzimy sobie, damy radę, nawet jeżeli nie jest pewna to 100%, że damy radę, ale ma w sobie to coś, ten spokój, tą właśnie wewnętrzną siłą, no to jest odważna i jest bardzo potrzebna wszystkim innym, które w tym momencie są lekko wystraszone, zlęknione albo długotrwałe siedzą w stresie i nie mają nikogo, do kogo mogą powiedzieć, słuchaj, to jest jakimś oparciem dla nich.
I teraz bardzo ciekawie, zobaczcie, jak fantastycznie Jacek opisał to jedno pojęcie, odwaga menedżerska, na tak naprawdę tyle podpojęć, można byłoby to nazwać. I teraz, skoro będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozwijać odwagę, to chyba takim punktem startu, który warto byłoby powiedzieć, jeżeli będziecie się przymierzać do tego, żeby rozwijać tą odwagę w waszej kadrze menedżerskiej, to jak zawsze przy każdym programie rozwojowym dobrze zrobić stop klatkę i zobaczyć, gdzie są wasi ludzie, tak? Bo gdyby zadać im pytania, albo gdybyście mieli w ogóle zmierzyć, tak, w skali od 1 do 10, na ile mają tę odwagę menedżerską, to prawdopodobnie trudno byłoby tak ocenić jednoznacznie. Dlatego tak samo mamy te wyniki, które pokazują, połowa uważa, że jest nieźle, połowa uważa, że jest słabo, a gdyby wejść jeszcze głębiej, to prawdopodobnie moglibyśmy to przepięknie właśnie rozbić na te typy odwagi, o których przed chwilą tutaj powiedzieliśmy. I teraz my, na przykład pracując z kadrą menedżerską, to dokładnie zaczynamy od stop klatki i zaczynamy od tego, żeby można to było właśnie zmierzyć, i to też Wam polecamy, gdybyście to dla siebie chcieli zrobić, zmierzyć właśnie, której z tych odwag brakuje najbardziej. One oczywiście bardzo bardzo często są ze sobą powiązane, ale i tak warto tam zrobić taką stop klatkę, żeby zobaczyć, czy chodzi tam bardziej właśnie o odwagę związaną z mówieniem prawdy, bo tak mocno ktoś na przykład dba o relacje, że boi się, że kogoś urazi, czy bardziej właśnie nie ma żadnego problemu na przykład z mówieniem prawdy, ale jest wielkie wyzwanie z odwagą związaną z odpuszczeniem, czy odpuszczeniem kontroli i tak dalej. I kiedy rozłożymy to na czynniki pierwsze i sobie zobaczymy, ok, której z tych odwag brakuje najbardziej, to wtedy jesteśmy w stanie się przesuwać właśnie dopiero do jakichkolwiek inicjatyw rozwojowych, żeby się zastanawiać, w jaki sposób można to rozwijać. Bo my, jak projektujemy programy na przykład właśnie z odwagi menedżerskiej, to dokładnie tak się temu też przyglądamy. I teraz może też powiemy właśnie słów kilka. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego tematu, żeby Wam opowiedzieć, jak się całkowicie rozwija odwagę menedżerską, ale myślę, że podzielimy się kilkoma takimi ciekawymi przykładami, w jaki sposób tak naprawdę się rozwija te poszczególne aspekty odwagi.
Ja może najpierw trochę ogólnie powiem i takich kilka jakby ciekawych naszych pomysłów. Jeden jest taki, że warto znaleźć w firmie przykłady ludzi odważnych w różnych tych kategoriach, tak żeby ludzie jakby namacalnie widzieli, kto jest dobrym przykładem. Oczywiście w wielkich firmach to może być łatwiej niż w tych mniejszych, ale w każdej firmie są ludzie, którzy potrafią na przykład powiedzieć prawdę i są ludzie, którzy mogą mieć odważną wizję. Takich ludzi możemy znaleźć. Jeżeli tego nie mamy, to możemy skorzystać z literatury i tak dalej, ale to nie jest to samo. Co robimy? Odwaga jest efektem wewnętrznej siły. Więc tak naprawdę my musimy zacząć budować tą wewnętrzną siłę i musimy mieć taki etap, gdzie menadżerowie jakby poczują, że właśnie zamiast pracować na z rzeczami eksternalnymi, czyli nad wiedzą o finansach, nad wiedzą o tym, jak pracowników zatrudniać, muszą zacząć pracować nad sobą, de facto nad sobą, ze sobą i nad sobą i o sobie, jak to mówię, tak żeby poczuli, co to jest i dwa, zgodzili się na to, bo jeżeli będziemy próbować kogoś uczyć odwagi na siłę, to on zaprotestuje. Więc tutaj jest bardzo ważny etap w rozpoczęciu takiego coachingu czy szkolenia, szczególnie w większych grupach, żeby zadbać o to, że ludzie rzeczywiście chcą brać w takim programie i chcą nad tym pracować, bo ta praca nie jest łatwa. Ta praca wymaga wyjścia z własnej strefy komfortu i z własnego tak zwanego pudełka. I ta praca to jest takie trochę, nasza praca trenerska to jest balansowanie pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa grupie, a dawaniu różnych wyzwań, gdzie uczestnicy muszą się wykazać odwagą. Więc to jest, jakby Państwo jakby próbowali taki program zacząć, to naprawdę trzeba i uczestników dobrać, którzy już są gotowi i jakoś ich przygotować, o tym możemy kiedyś więcej powiedzieć, i dwa, zadbać o to, żeby sami trenerzy byli bardzo odważni i żeby byli przykładem odwagi i żeby nie zrażali się łatwo, bo to nie jest temat teoretyczny, to jest temat kompletnie praktyczny i bardzo trudno oszukać i powiedzieć, ja jestem odważny w ćwiczeniu, które będzie to wymagało, bo to widać jak na dłoni. Więc może teraz przejdę przez wszystkie te rodzaje odwagi jak najszybciej i powiem, jakie aktywności w naszych programach mają miejsce, dzięki temu ta odwaga może być wzmocniona. Poza tym, że ogólnie to musimy pracować nad całością człowieka, nad jego, jak reaguje jego ciało, co mówi, w jaki sposób czuje się wewnętrznie, jaki jest mentalnie, czyli tu różne techniki mindfulness, jakie ma emocje, jak spotyka się z trudnymi ludźmi, jak z nimi pracuje. Więc odwaga też, jeszcze zanim przejdę, jest na dole tej naszej piramidy przywództwa, czyli to jest element self-leadership, czyli element zarządzania, liderowania samym sobą. I dlatego to jest tak ważne, bo to jest podstawą wszystkiego innego. Zacznę od trust courage, czyli odwaga zaufania. Tutaj dla przykładu robimy na różnego rodzaju aktywności na zaufanie sobie i innym, które muszą obejmować całość człowieka. Czyli są tam elementy fizyczne, dlatego często pracujemy w outdoorze, dlatego często pracujemy na przykład z końmi, z którymi nie jest tak łatwo się dogadać i też trzeba mieć odwagę, żeby zacząć w ogóle z nimi pracować, dlatego pracujemy z młodzieżą. I próbując dokonywać tej początkowo łagodnej, a potem trochę ostrzejszej ekspozycji, w zależności od tego, gdzie widzimy, na jakim poziomie odwagi są uczestnicy, oni naturalnie zaczynają coraz bardziej sobie ufać, że mogą być odważni. Bo wiadomo, społeczeństwo, szkoła to nie są miejsca, gdzie promuje się odwagę. Jest co innego, jak ktoś był na wojnie tak naprawdę, to na pewno był dobry test odwagi, ale wojny od dawna nie było. Od bardzo dawno nie było żadnych sytuacji, które wymagały od ludzi wielkiej odwagi, jeżeli chodzi na skalę tutaj naszą narodową. Może rodzinnie osoby mają takie sytuacje, ale ogólnie to odwaga w szkole nie była uczona i nie była też również aż tak bardzo potrzebna. Chociaż, jak wiecie, odważni ludzie na pewno zachodzą dalej.
Ja dodam do tej odwagi związanej właśnie z zaufaniem. Znowu taki przykład z naszego wdrożenia, gdzie pracowaliśmy z jednym z top teamów i to głowa tego top teamu widziała, że ten zespół może wejść na wyższy poziom współpracy. Ale kiedy robiliśmy ankietę i pytaliśmy w skali od 1 do 10, jak ocenia się tą współpracę, to ona wychodziła 6-7. No naprawdę wszyscy nawet się zastanawiali, po co my w ogóle taki program robimy. I na jednym z takich naszych wyjazdowych szkoleń właśnie nastąpił taki moment, gdzie oni zostali wrzuceni w takie ćwiczenie, które wymagało ogromnej odwagi zaufania. Trzeba było się w pewnym sensie dzielić pewnymi historiami, które wcale nie były proste. Czyli o ile przez długi czas znamy się na tym poziomie profesjonalnym, ja wiem, czym ty się zajmujesz, jakby na poziomie biznesowej ufamy sobie niesamowicie. I kiedy weszliśmy na kompletnie inny grunt, czyli grunt człowieka jako człowieka, nie tylko z poziomu jakby zaufania biznesowego, i trzeba było trochę jakby ściągnąć tą maskę i pokazać siebie jako człowieka, tak? Mówimy tutaj o tej transparentności, pokazaniu jakby na zewnątrz tego, co też trochę jest w nas, to oni kompletnie polegli. To było tak naprawdę chyba, to był trzydniowy program i w trzecim dniu rano, kiedy dostali to ćwiczenie właśnie w drugim dniu wieczorem, w trzeci dzień rano, jak przyszli, to był nie ten zespół. Na zasadzie takiej, że oni się zmierzyli z tym, że tak naprawdę w skali od 1 do 10 na poziomie człowiek-człowiek, to oni sobie ufają może na 3, bo nie było w nich właśnie odwagi do tego, żeby dzielić się rzeczami, które wychodzą poza kontekst biznesowy, a jednak mają wielki wpływ na ich codzienną
Natomiast
współpracę.
Co się udało zrobić wtedy, to mieliśmy z nimi taką naprawdę poważną, otwartą rozmowę. Dlaczego tego nie zrobili? Jakie są tego przyczyny? Co buduje tą odwagę? Co nie buduje? Czy chcą to zrobić? I oni to w kolejnego wieczora zrobili. I to była niesamowity moment, jak ten zespół się zmienił i wszedł na zupełnie inny poziom współpracy, komunikacji. Lencioni w swoich książkach, nie wiem czy pamiętacie, mówi o tym poziomie, gdzie trzeba sobie powiedzieć prawdę, gdzie trzeba sobie powiedzieć, skrytykować nawzajem swoje pomysły, ale jednocześnie potrafić to złapać i pozostać w zgodzie. To jest rzecz, która bardzo wymaga odwagi i dlatego ją też ćwiczymy. Więc jak już mamy ten zalążek, czyli tą odwagę zaufania, to możemy zacząć używać tej odwagi. I generalnie bardzo wiele ćwiczeń polega na używaniu odwagi w różnych sytuacjach. Więc po pierwsze, odwaga mówienia, czyli tell courage. Wszelkie projekty, gdzie osoba musi coś odważnie powiedzieć i otwarcie. Na początku często to robimy w parach, potem w małych grupkach, żeby nie od razu była taka duża ekspozycja, ale w końcu dochodzi do tego, że robimy to też publicznie i to nie tylko wobec swojej grupy, ale wychodzimy na zewnątrz. Idziemy do teatru, zatrudniamy, angażujemy jakąś publikę. Czasami te osoby dosyć często mówią do swoich szefów międzynarodowych gdzieś tam na samej górze. To wtedy może mieć miejsce też przez internet, aczkolwiek oni czasami też przyjeżdżają na te szkolenia i wszyscy wtedy są, teraz muszę mu powiedzieć wprost coś ważnego. Bo nie chodzi o to, żeby to, co mówią, było frazesami. To, co mówią, ma robić jakąś zmianę, ma mieć jakieś znaczenie. Kolejny na rzecz w tej odwadze mówienia to jest feedback. W naszych programach, zawsze na programach i po jest tak zwany feedback follow-upowy, gdzie są grupy rozwojowe i regularny feedback od różnych innych ludzi, 360 albo od tak zwanych stakeholderów, czyli każdy ma 6 do 8 osób, którym daje feedback co miesiąc i mówi, to zrobiłeś dobrze, to nie. I ta osoba nie może powiedzieć, nie, przepraszam, to miałem zły moment. Nie, może powiedzieć tylko dziękuję. I wtedy to jakby zapada do środka i osoba się przyzwyczaja do tego, że a, warto mówić prawdę, b, warto być autentycznym i c, przyglądaniu się, czy moja mowa ciała, mój ton głosu potwierdza to, że rzeczywiście on mówi prawdę, bo ludzie to natychmiast wyczuwają i to menedżerowie wyższego stopnia muszą coraz bardziej wiedzieć, bo inaczej daleko nie zajdą. Więc jak to już troszeczkę się dzieje, to może się włączyć ta odwaga myślenia i zachęcamy na różny sposób, żeby odnośnie różnych rzeczy, są różne na to ćwiczenia kreatywne, zaczęły myśleć odważniej te osoby. Między innymi, jak już przechodzimy do odwagi wizji, to osoby jakby analizują swoje wartości, analizują swoją tożsamość, patrzą w swoją przeszłość, rozmawiają z mentorami, opierają to, co mówią na własnych talentach, na dążeniach. Pomagamy im naprawdę też marzyć, żeby byli odważniejsi i pomagamy im te marzenia złapać i coś z tych marzeń, żeby było w ich pracy, bo wtedy pojawia się znacznie większa pasja, jak wiecie już. Na pewno Ela o tym mówiła wielokrotnie. I również robimy specjalne wizualizacje, które wzmacniają odwagę. Również robimy tak zwane projekty solo, gdzie te osoby siedzą przez dłuższy okres czasu same i muszą po pierwsze same sobie poradzić z byciem same, a czasami jest zimno, mokro, nieprzyjemnie, a dwa, muszą zacząć połączyć się głębiej z sobą, żeby odnaleźć tą odważną wizję w sobie.
Ja bym dodała to właśnie do tej odwagi związanej z wizją. Znowu z naszego jakby faktycznego projektu, który realizowaliśmy, to był program dla dużej organizacji, dla HR menadżerów. Składał się z wielu modułów, których właśnie celem było w ogóle budowanie takiej postawy HR jako silniejszy partner biznesu. I z różnych modułów, to jeden z modułów był właśnie tym modułem, gdzie oni identyfikowali swoje wartości, przypominali sobie albo może w ogóle pierwszy raz budowali coś takiego, jak taką misję na siebie, wizję i potem przekładali to, w jaki sposób ja to będę realizować w biznesie. I z tych wszystkich modułów to się okazywało, że to był najmocniejszy dla nich moduł. Mimo, że nam się wydaje, gdzie na tym etapie ktoś będzie zastanawiał się nad wartościami, nad misją, po co nam to. Natomiast się okazuje, że właśnie bardzo często pędzimy i nie mamy nawet świadomości, na ile to, co osiągamy, jest spójne z nami. Także ta odwaga później, która wynika z tego, że wiesz, po co to robisz, tak, jest czymś naprawdę niesamowitym.
Tak naprawdę to nie pracujemy nad wiedzą, nad jakimiś kompetencjami, tylko tak naprawdę pracujemy nad postawą ostatecznie, bo w postawie, w działaniu wychodzi to, co w osobie jest. I na szczęście coraz więcej firm zaczyna to zauważać. Na przykład jeden z naszych największych klientów Automotive i ma ten cel, żeby jakby zmieniać postawę, żeby budować tą postawę menedżerską, w której oczywiście ogromną część powinna zajmować odwaga i pewność siebie, ale nie przesadna odwaga i przesadna pewność siebie, bo to z kolei prowadzi do problemów i my musimy to też rozróżnić. Ta odwaga musi być podszyta spokojem, musi być ugruntowana, tak żeby nie wystraszyć innych, na przykład pracowników, nie żeby nie została odrzucona przez partnerów. Ta odwaga musi być połączona z bezpieczeństwem dla innych i zapewnienie bezpieczeństwa dla innych przy własnej odwadze też jest ważnym elementem, o którym rzadko się mówi. Jeszcze powiem o emocjonalnej odwadze, o tym elemencie. Tak naprawdę odwaga jest tak trudna, bo wtedy wchodzą w grę emocje i to te trudne emocje, niełatwe, czyli strach i lęk, o którym mówiłem, i my musimy sobie z tym poradzić, ale to naprawdę wiąże się z przeszłością, z doświadczeniem, tego człowieka z przerobieniem przez niego różnych sytuacji, gdzie został jakby wepchnięty w sytuacji, gdzie się przestraszył, co zostaje, że tak powiem, w sercu, gdzieś tam w sobie zostaje. I tu musimy po pierwsze uświadomić każdego na temat jego sabotażystów. Każdy musi zrobić tą pracę, odkryć swoich sabotażystów, jakie oni są. I tak zwanych, jak myśmy to nazwali, ofiaroróbców, czyli że są ludzie i sytuacje, które próbują z tobą zrobić ofiary. Jak jesteś w pozycji ofiary, no to nie jesteś odważny. I generalnie psujesz sobie wszystko w momencie, kiedy uznasz się za ofiarę. Żeby wyjść na poziom i na postawę odwagi, trzeba nie mieć tej ofiary w sobie, a raczej pójść do tak zwanego bohatera. Czyli postawę, jestem odważny, działam, cokolwiek się stanie, będę próbował dalej. Aż uderzyłem pięścią w stół, pewnie Państwo to usłyszeli, bo sobie wszystkie te programy zaczynam w tej chwili przypominać i reakcje naszych uczestników, menadżerów, z HR-u i tak dalej. I to są bardzo emocjonalne momenty, jak ktoś przełamie swoje takie wewnętrzne blokady i nagle na grupie czy publicznie zaczyna coś mówić, zaczyna coś robić, w zakładzie pracy zmienia i wtedy jesteśmy pod takim wrażeniem, że oczywiście nawet jeżeli to było 20 lat temu, to jeszcze to pamiętamy i się nam właśnie przypomina podczas takich podcastów. Dlatego tak, taką w tej chwili dostałem emocję. No i na przykład, poza, że tak powiem, trochę tam teoretycznym i praktycznym rozpoznaniem tych blokad i sabotażystów, też tworzymy trudne sytuacje, zapraszamy ich do trudnych sytuacji, na przykład pracę z trudną młodzieżą, na przykład różnego rodzaju kryzysy tworzymy. To też jest trochę ryzyko trenerskie, ale trzeba, żeby grupa wyszła na wyższy poziom, to trzeba. Trzeba ją tylko do tego mocno, że tak powiem, przyzwyczaić i w danym momencie, jeżeli grupa zaczyna się, bo czasem jest tak, że grupa pod wpływem niektórych osób zaczyna się wycofywać, to trzeba ją łagodnie do tego powrócić, że jednak warto. Pamiętam taki moment, kiedy w ramach tego wszystkiego pojechaliśmy do domu dziecka. Część osób bała się, co tam zobaczy, jak zareaguje, czy emocjonalnie będzie w stanie wykazać empatię, czy będzie w stanie myśleć o pomaganiu tym dzieciom, zamiast po prostu patrzeć, w jakich one tam żyją warunkach i tak dalej. I była taka sytuacja, że część z tych osób zaraz po tym projekcie powiedziała, no ale na co nam się to przyda, przecież no byliśmy, trochę przeżyliśmy tych emocji, trochę niektóre popłakały, niektóre musiały się sprężyć, żeby jednak pracować z tymi dziećmi i z młodzieżą, no ale potem za chwilę, za miesiąc później przyszedł COVID i okazało się, że te emocjonalne wahania w górę i w dół podczas tego projektu bardzo się przydały, bo podeszły do tego COVID-a, co widzieliśmy w action learningach z nimi, czyli takich coachingach grupowych, telefonicznych, że jednak to doświadczenie się przełożyło na wyższy poziom odporności psychicznej na takie sytuacje. No bo powiedzmy, to się bardzo wiąże z tematem, o którym Ela często mówi, czyli odporności psychicznej. I w końcu, jeszcze trzy zostały, let go courage, czyli odpuszczanie. Czyli menadżerowie tutaj się deklarują, co zrobią, a potem mają to zrobić i grupa to sprawdza na action learningach, czyli deklarują się, co zrobią de facto w firmie, ale nie tylko. Oni mogą w prywatnych, że tak powiem, sytuacjach też pewne rzeczy zrobić. Dwa jest natychmiastowy feedback, czyli jeżeli ktoś z grupy w pracy czy na szkoleniu widzi, że oni nie odpuszczają, albo nie oddają kontroli, albo przyczepiają się do swojej racji, albo do swojego wyboru, to mu zwracają uwagę. Grupa mówi, pamiętasz, że zdeklarowałeś się, że to odpuścisz, a jakoś teraz nie odpuszczasz. Może byś jednak spróbował. Także takie, tutaj jest bardzo ważne to, że osoby w takiej grupie coachują się wzajemnie i wspierają się wzajemnie właśnie w tym feedbacku. Bo oni też muszą mieć odwagę, żeby dać feedback na przykład swojemu koledze, a już nie mówiąc o dawaniu feedbacku szefowi, co jest trudne, a szef samotny często tego feedbacku potrzebuje i często go od niego prosi, ale jednak są pewne zwyczaje i go nie dostaje. To musi być przełamane. I to jest przełamane poprzez regularne ćwiczenia, regularne obserwowanie, comiesięczny feedback i feedback natychmiastowy, na który są umówieni. Jeżeli feedback jest nieumówiony, no to ktoś może się obrazić i tak dalej. Jeżeli się oni wyraźnie umówili kilkakrotnie i powiedzieli, że będą sobie mówić, no to są już na to otwarci. W końcu be courage, czyli bycie w takiej odwadze, tutaj znacie wiele ćwiczeń mindfulnessowych. To chodzi o to, żeby w trudnych sytuacjach tym spokojem, harmonią wewnętrzną, empatią dla innych, służyć innym. W pewnym momencie mówiliśmy o servant leadership, czyli służenie innym poprzez własną postawę, gdzie opanowałeś swój strach, swój lęk, swoje emocje i jesteś w stanie innych wspierać. Tutaj mamy ćwiczenia jak zaglądanie w siebie, połączenie się ze sobą, połączenie się z innymi, ugruntowywanie, obecność, słuchanie, to jest mnóstwo tego. No i w końcu do courage, czyli robienie odważnych rzeczy. I to jest ostateczny test, czy te osoby mają tę odwagę, czy tylko o tej odwadze gadają albo myślą. No i tutaj to polega na stałym wdrażaniu tego, na co się umówili, stałym wdrażaniu odwagi w zadaniach, projektach, w wymyślaniu sobie, nawet mamy takie specjalne ćwiczenie breathtaking courage, czyli w wymyślaniu kroków, które wzniosą je, te osoby, na stopień wyższy o 1 albo 2 stopnie odwagi. I jeżeli osoba się wzniesie o 1 albo 2 stopnie, to już jej bardzo trudno zejść do starego poziomu, bo już wie, że to się udaje i że to się da zrobić. I ta odwaga z tych niektórych ćwiczeń przechodzi na inne ćwiczenia. I wtedy to już jest z górki. Ale na pewno taki program nie jest prosty, nie jest łatwy. Wszyscy, którzy go planują, wykonują, muszą być dobrze przygotowani, dobrze się do tego przygotować, mieć to przemyślane, bo jak wiecie, emocje to nie jest taka prosta rzecz, a one nas hamują przed byciem odważnym, autentycznym i wykonywaniem tego, co naprawdę należy zrobić i da naszym firmom, da naszym ludziom najlepsze efekty.
Ja myślę, że udało nam się tym podcastem, bo już zbliżamy się do końca, też szanując wasz czas słuchających, udało nam się pokazać wam, jak szerokie jest to zagadnienie odwagi menedżerskiej, ale jednocześnie jak fenomenalne i jak wiele rzeczy naprawdę można w ludziach rozwijać. Natomiast myślę, że też od razu widzicie, że to nie jest prosta rzecz do rozwoju, tak? I naprawdę trzeba się mocno skupić nad tym, który z tych obszarów tak naprawdę to jest ten obszar, nad którym należy popracować, która z tych odwag to jest ta, która wymaga wzmocnienia właśnie mojej kadrze menedżerskiej, albo też, tak jak mówię, warto zrobić trochę kwestionariusz, w którym można sprawdzić, której odwagi ci ludzie potrzebują najbardziej. My na programach, kiedy jakby projektujemy program, który ogólnie jest na przykład Leadership for Results, tak? Czyli jakby on za każdym razem przywództwo ma dawać efekty biznesowe, bo przecież my też nie mówimy o odwadze menedżerskiej po to, żeby menedżer był tylko i wyłącznie odważny. On ma być odważny do czegoś i ma mieć tą odwagę menedżerską, żeby zwiększać swoją efektywność w osiąganiu tych celów, na których też i firmie zależy, i jemu zależy.
Ja bym dodał jeszcze na koniec, bo tak pomyślałem sobie, jaka jest najważniejsza kompetencja dla ludzi w tym czasie, włączając to top menadżerów tym bardziej, to jest uczenie się według mnie. Ale każde uczenie, każdy mały krok w uczeniu się zaczyna się od małego kroku odwagi, a wielkie uczenie zaczyna się od dużych i wielkich kroków odwagi. I tego wszystkim Państwa menadżerom i Państwu samym życzę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli macie ochotę faktycznie tak odważnie popracować ze swoją kadrą menedżerską, to grzechem byłoby aż nie powiedzenie wam, że z wielką przyjemnością byśmy z waszą kadrą menedżerską. Zapraszamy do kontaktu z nami, a myślę, że już widzicie, że na temacie odwagi menedżerskiej znamy się całkiem nieźle. Dziękujemy bardzo serdecznie za posłuchanie tego podcastu.
Dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. До услышания!